Kazanie będę mówił w oparciu o pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 8, ten, który został przeczytany dzisiaj na nabożeństwie. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego zna Bóg, dosłownie moglibyśmy to odczytać. Panie Boże, dziękujemy, że dzisiaj możemy być przed Tobą jako Kościół, że dzisiaj możemy przyjść jako Twój lud. Dziękujemy, że możemy, Panie, dzisiaj też słuchać Twojego słowa, być pouczeni, oczyszczeni też przez Twoje słowo. Prosimy Cię, Boże, abyś w swojej łasce prowadził nas w naszym rozumieniu, zrozumieniu Twojego słowa, Twoich pism. Prosimy, Boże, byś tworzył w nas mądre serca, byś zmieniał w nas światopogląd, tak aby był bardziej chrześcijański niż świecki. Prosimy Cię, pobłogosław to rozważanie przez Twojego Ducha Świętego. Amen. Ostatnim razem, kiedy nauczałem na temat pierwszego listu do Koryntian, to był siódmy rozdział, pierwsza część siódmego rozdziału i było o, tak naprawdę był końcówka szóstego i siódmy rozdział, było o libertynach i o ascetach, o ich podejściu do spraw seksualnych i tak dalej. Wiecie już natomiast z tego kazania, że Koryntianie używali wielu sloganów w swoim życiu. Lubili slogany, tymi sloganami się posługiwali. Te slogany też zapisali niektóre z nich w swoim liście do apostoła Pawła, kiedy do niego pisali, on im później odpowiada na to. Ale przede wszystkim używali swoich sloganów, by usprawiedliwić swoje praktyki, nie? Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, tak? Nasze ciało nie ma znaczenia, co z nim zrobimy, no bo to ciało umiera, tak? A będziemy żyli w zmartwychwstańcie. No oczywiście Paweł obala tę wypowiedź. No i tak to już jest, że w błędy najczęściej, jak mówiłem ostatnim razem, popadamy, kiedy zbyt duży nacisk kładziemy na jedną rzecz kosztem innej rzeczy, tak? Kiedy w pierwszych wiekach powstawały wielkie herezje chrześcijaństwa, kiedy zbyt duży nacisk był położony na boskość Chrystusa, najczęściej cierpiała na tym pogląd dotyczący jego człowieczeństwa, albo odwrotnie, nie? Jeśli Chrystus był człowiekiem, cierpiała na tym jego boskość, tak? Więc Biblia jest raczej księgą równowagi, złotej równowagi, można powiedzieć, złotego środka. Bardzo często tak jest i trzeba o tym pamiętać. Także mówiliśmy już o libertynach, ascetach, o z jednej strony luźnym stosunku do spraw seksualnych, z drugiej strony mówiliśmy o ascezie, którą promowali nawet w kontekście małżeństwa. Ósmy rozdział, to jest kolejny rozdział, który dotyczy praktyk, które miały miejsce w tym kościele w Koryncie. I chodzi tak naprawdę o jedzenie mięsa składanego w ofierze bogom Koryntu. I tych bogów było wielu, tak? W zasadzie ewenementem w tamtym czasie było coś takiego jak monoteizm. Oczywiście kultura tego świata znała monoteizm, znała chociażby zoroastrianizm, tak, który był gdzieś podobny religii Mojżesza, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli byłeś monoteistą, to byłeś poganinem, byłeś wstrętnym heretykiem i trzeba było cię tępić. Więc słuchajcie, tych świątyń było wiele w Koryncie i rzadko sobie uświadamiamy, jak to wszystko wyglądało. Dzisiaj idziemy, nie wiem, ja na ulicy Królewieckiej mam przynajmniej dwa, a wokół domu gdzieś trzy możliwości, żeby kupić mięso. Każdy z nas ma gdzieś sklepy pod nosem. Tam, żeby spożyć mięso, tak naprawdę, żeby żeby w ogóle móc skosztować mięso, musiałeś się udać do świątyni. Tak, sklepami mięsnymi były tak naprawdę świątynie. W przeważającej mierze. Może czasami w niektórych miastach Żydzi mieli swoich rzeźników, tak, którzy im koszerne jedzenie produkowali, ale ogólnie, jeśli byłeś mieszkańcem danej metropolii, danego miasta, w tym świecie grecko-rzymskim, to szedłeś do świątyni, aby zjeść mięso. Tak, w zależności od rodzaju złożonej ofiary, ludzie składający ofiarę spożywali z niej jakąś część. Ale często też zostawał nadmiar jedzenia, więc inni goście, którzy wchodzili do świątyni, mogli przy okazji spożywać. A często nawet po tym, jak już inni zostali zaproszeni, tego mięsa zostawało i wtedy pozostałości sprzedawano na stoiskach mięsnych na targu. Nie mówię tutaj jatki, chciałem użyć tego słowa, bo Biblia Warszawska używa to w 10 rozdziale. Jest mięso sprzedawane w jatkach, ale później się doczytałem, że to jest słowo, które było używane w średniowieczu, od XII wieku dopiero na właśnie takie stoiska mięsne, czy ubojnie, przy których sprzedawano mięso. O tym będzie Paweł mówił jeszcze w 10 rozdziale tego listu i o tym trochę później. Paweł w 10 rozdziale ma jedną prostą radę. Jeśli kupujesz mięso na takim targu, nie wnikaj skąd pochodzi. Nie wnikaj skąd pochodzi. Ja wiem, my dzisiaj chcemy być fair trade i tak dalej. Czy przypadkiem czegoś nie wytworzyły małe chińskie rączki i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, troska o wyzysk i tak dalej jest na miejscu i tak dalej, ale moim zdaniem bojkotowanie rzeczy z powodu tego, gdzie zostały produkowane, kupione, to nie do końca też jest nasza sprawa, o czym mogę powiedzieć kiedy indziej trochę więcej. Jeśli kupujesz mięso na targu, nie wnikaj skąd pochodzi. Ale w 8 rozdziale problem jest trochę inny. Okazuje się, że nie tylko chrześcijanie chcieli kupować mięso gdzieś na targu, ale niektórzy chrześcijanie chcieli chodzić do restauracji tamtego czasu, tak? A już mówiłem, że restauracjami w tamtych czasach były właśnie świątynie. Restauracja Apollo na przykład, albo restauracja Wenus, restauracja Klaudiusz, tak? Ja myślę, że dzisiaj są pewnie takie restauracje w Polsce, słuchajcie, o takich dziwnych, wyniosłych nazwach. Każdy Bóg miał swoją restaurację, a w dodatku to był już ten czas, kiedy został ustanowiony kult cesarza jako Boga, więc cesarz też miał swoją świątynię. Co więcej, organizował od czasu do czasu święto dla ludzi, gdzie naprawdę można było się najeść mięsa za darmo, więc słuchajcie, no, igrzyski chleba nam potrzeba i wtedy będziemy szczęśliwi, kiełbasy. Także były to świątynie, które zbudowano na cześć Boga, którego imię nosiły, włączając w to ten kult cesarza. Jeśli cesarz zorganizował jakieś święto, na którym mogłeś się najeść i jeśli na to święto nie poszedłeś, to wiecie, to też mógł być problem. To też mógł być problem. Pytanie dlaczego? Gardzisz cesarzem? Twoim dobrodziejem? Twoim panem? Twoim kriosem? To też nam często umyka, że to co Paweł mówi w 1 Koryntian, w Rzymian, kiedy mówi o Jezusie Kyrios, to bezpośrednio uderza w cesarza, który uważał, że to on był Kyrios, że to on był Pan i Zbawca świata. Pobożni Żydzi w tamtych czasach, w tych miastach, w takich miastach jak Korynt, siłą rzeczy stawali się wegetarianami, o ile właśnie nie mieli własnego rzeźnika. Słuchaj Izraelu, Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jest jeden, to jest to główne wyznanie wiary Izraela, Shema Israel. Zapisana jest ta modlitwa powtórzonego prawa w 5 Mojżeszowej właśnie. Żydzi też znali postawę Daniela, tak? Proroka Daniela, który nie jadł nieczystych pokarmów na dworze króla. Niektórzy chrześcijanie obrali wprost przeciwną naukę i praktykę. I tutaj Paweł znowu się odnosi do jednego z ich słynnych sloganów. Byli pewni nauczyciele, którzy twierdzili, wszyscy mamy właściwe poznanie. Wszyscy mamy właściwe poznanie, że nie ma na świecie Bożka i że oprócz jednego nie ma Boga. Tak? To jest cytat wyjęty z ich ust. A zatem oni twierdzili w ich przekonaniu, wszyscy chrześcijanie powinni mieć gdzieś w sobie to głębokie przekonanie, że bożki są łudą i nie ma żadnego bożka. I co z tego, że są jakieś świątynie? Co z tego, że czci się tam jakichś bogów, skoro ci bogowie w ogóle nie istnieją, ponieważ Bóg jest jeden, tak? Zobaczcie, bardzo podobne wyznanie do tego wyznania żydowskiego, tak? Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jest jeden. A oni mówią, wszyscy mamy właściwe poznanie, że nie ma na świecie bożka i że oprócz jednego nie ma Boga. I to jest prawda poniekąd. I Paweł nie obala tej prawdy, tak jak w przypadku poprzednich sloganów ich nie obalał do końca. Pokazuje jednak na pewne kwestie, które muszą równoważyć tego typu twierdzenie. Według tamtych ludzi chodzenie do świątyni nie ma znaczenia. Paweł odpowiada, że może rzeczywiście wasze wyznanie idzie w dobrym kierunku, że nie ma innego Boga oprócz tego jednego, ale czegoś wam brakuje w tym momencie. Brakuje wam miłości. Tak? I to jest wielki temat pierwszego listu do Koryntian w rozdziale 13. Paweł mówi im tutaj w tym rozdziale, że nie tyle liczy się wiedza, nie tyle liczy się znajomość praw do Bogu, nie tyle liczy się to, czy znasz na pamięć nicejskie wyznanie wiary, tak? Ale co się liczy? Liczy się przede wszystkim to, czy ty jesteś poznany przez Boga. Zobaczcie, nie liczy się twoje poznanie tak bardzo, co raczej liczy się to, czy ty jesteś przez Boga poznany. Tak naprawdę tutaj niestety nasze tłumaczenia znowu troszkę zawiodły w wersecie 3. Lecz jeśli kto Boga miłuje, tego Bóg zna. Spójrzcie na tłumaczenie anglojęzyczne chociażby. The one is known by God, tak? Bóg zna tego, kto Boga miłuje. I to jest znowu wielka rzecz, wielkie wyznanie wiary Pawła, które tak naprawdę należałoby rozwinąć i zobaczyć, co to ma na myśli. I rzeczywiście, kiedy później pójdziemy do 13 rozdziału 1 Koryntian, to zobaczymy, co ma na myśli. Jeśli Bóg cię kocha, jeśli Bóg cię zna, to znaczy, że ty powinieneś go kochać. Tak? Jeśli Bóg pierwszy cię poznał, jeśli Bóg cię umiłował, to ty powinieneś odwzajemnić tę miłość. Tak? Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie, Pan jest jeden. I co w związku z tym? Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, bliźniego swego jak siebie samego. W pewnym sensie to nie jest nic nowego. Problem jest tylko taki, że może zarówno Żydzi, jak i później chrześcijanie wszystko postawili znowu na jedną szalę, tak? Wzięli pierwszą część tej modlitwy, wzięli pierwszą część tego wyznania i wszystko postawili na to, że Bóg jest jeden, tak? Ale co w związku z tym? Kochaj Go, kochaj całym sercem, kochaj całym swoim życiem, tak? Jeśli Bóg cię kocha, powinieneś kochać Jego. A co to znaczy miłować Boga? No i znowu, Nowy Testament tutaj w wielu, wielu miejscach mówi, jeśli kochasz Boga, to miłujesz braci, tak? Skąd to wiemy? No wiemy to chociażby z dziejów apostolskich, kiedy Paweł idzie dysząc, rządzą jakiejś kary dla chrześcijan, tak? Idzie do Damaszku z listami z synagogi. Zobaczcie, Chrystus go powala na ziemi i co mówi? Słuchaj, prześladujesz moich braci. Nie! On mówi, Pawle, prześladujesz mnie. Chrystus się utożsamia ze swoim ludem, tak? Chrystus utożsamia się ze swoim ciałem, tak jak mąż utożsamia się ze swoją żoną i powinien jej bronić i strzec, tak? Chrystus utożsamia się ze swoim kościołem, tak? To właśnie oznacza, że jeśli Boga miłujesz, jeśli prawdziwie Boga miłujesz, o tym Jan mówi pięknie w swoim liście, to nie może być nic tutaj innego, jak tylko to, że miłujesz braci. Paweł nam tutaj mówi, że Ojciec i Syn są jednym Stwórcą, którego powinniśmy naśladować. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Wszystko jest przez Niego, wszystko jest dla Niego. Powinniśmy, jeśli tak jest, jeśli Bóg zawładnął całym naszym życiem, to powinniśmy naśladować Jego w podejściu do innych, a jest to podejście przepełnione troską o dobro innych, tak? Jeśli nawet jeśli byśmy się zagłębili w tym kontekście, w Stary Testament, znaleźlibyśmy kilka historii o tym, jak pokarm może niszczyć miłość. Jak jedzenie może niszczyć miłość. Pomyślcie o Izaaku. Proroctwo było jasne, proroctwo było jawne. Jego żona usłyszała wyraźnie, że starszy będzie służył młodszemu, tak? A Izaak co? Izaak miłował bardziej Ezawa. Dlaczego? Bo miał apetyt, bo lubił dziczyznę, tak? Lubił dziczyznę i to mu bardziej odpowiadało niż właściwa miłość, tak? Niż właściwa miłość do synów. Także apetyt na jedzenie czasami w Biblii jest obrazem braku miłości. Słuchajcie, za niedługo przejdziemy do 10 rozdziału, do 11 rozdziału, do nauczania o Eucharystii, do nauczania o wspólnych ucztach, o tych ucztach, które my dzisiaj nazywamy agapy, ucztami miłości, tak? Co się działo? No to był wielki problem, brak miłości. Przynosili sobie swoje obiady, tak? I co? I najadali się, a biedni patrzyli, tak? A inni po prostu mogli tylko, jak to się mówi, oblizać się smakiem, obejść się smakiem? O nie, jest jakieś takie wyrażenie, tak? Także jedzenie, słuchajcie, w naszym życiu może być obrazem braku miłości. Nawet kiedy my siadamy tutaj przy stole, raz w miesiącu mając wspólny posiłek, wiecie, to też jest pytanie, nie? Czy to troszczymy się bardziej o to, żeby nawalić sobie na ten talerz, nie? I zjeść? I my przede wszystkim, żeby się najeść? Czy jednak to jest uczta, kiedy naprawdę wyrażamy to, że się wzajemnie miłujemy i dzielimy się naszymi darami z innymi, tak? To jest dosyć istotne. Paweł jeszcze powróci do tego nauczania, mówiąc o ucztach w kościołach i o Eucharystii troszkę dalej w tym liście. W każdym razie, jeśli zostałeś przez Boga poznany, jeśli Boga miłujesz, to znaczy, że powinieneś miłować i troszczyć się o braci, tak? I teraz, kiedy przechodzimy dalej w tym rozdziale, 7 werset, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. No i od razu byśmy powiedzieli, wow, to mają problem, tak? Mają problem, jest kwestia sumienia. Jest kwestia sumienia, jest to poważna kwestia w życiu chrześcijańskim. Zazwyczaj słyszymy slogany w kościele o czystym sumieniu. Ja to mam czyste sumienie i tak dalej, super. Poniekąd jest to prawda, że do tego powinniśmy dążyć, zachować czyste sumienie. Mówi o tym list do Hebrajczyków, mówi o tym Piotra, mówi o tym drugi list do Tymoteusza i tak dalej. Sumienie jest często w życiu takim dobrym kompasem, który podpowiada nam, co jest dobre, a co złe. Ale jeśli ktoś z was kiedykolwiek był na wyprawie z kompasem, wie, jak bardzo delikatne jest to urządzenie. Mieliście jakiś kompas, chociażby zabawkowy w dzieciństwie? Wskazówka, tak, która powinna się odchylać w stronę północną. I co? I czym, co jest problem? Najmniejsze pole magnetyczne, tak? Najmniejsze jakieś zakłócenie może spowodować, że ten kompas działa źle. I to jest chyba bardzo dobre porównanie z sumieniem, bo sumienie też jest często pomocne, ale też nie do końca można sumieniu zawierzyć. Czasem, tak jak kompas, po prostu nasze sumienie błądzi. Nasze sumienie błądzi. Jakieś pole magnetyczne może zakłócić jego sprawność. Zobaczcie, sumienie może cię pokierować do jakiegoś schematu, który będzie niewłaściwy. Zobaczcie, kiedy się to dzieje najczęściej? kiedy żyjemy w społeczeństwie, jesteśmy gdzieś w tym społeczeństwie głęboko zakorzenieni, wokół otaczają nas ludzie o pewnych przekonaniach, poglądzie, więc bardzo łatwo można nam czasami pomylić to społeczne przyzwolenie z prawem Bożym, tak? Dzisiaj są takie, słuchajcie, różne kwestie, znowu kwestie łóżkowe może, tak? Że no, jeśli się naprawdę kochają, no to cóż stoi na przeszkodzie, ten jest mężem innej żony, ta jest żoną innego męża, no ale się kochają, no znaleźli tą swoją prawdziwą miłość, to co powinniśmy im zabronić? Wiecie, niektóre kościoły mówią, no nie możemy im tego zabronić, tak? Słuchajcie, takie, ale to wszystko, to może być cokolwiek, to może być o podatkach, to może być o wszystkim, nie? Że bardzo łatwo, będąc, żyjąc w tym świecie, trudno jest czasami zachować lojalność względem Bożego prawa. Po prostu czasami nam się wydaje, że to, te ustanowienia społeczne są tym właściwym, tą właściwą rzeczą, tak? Jeśli sumienie wskazuje, co jest dobre, a co złe, no to jak wszyscy mówią, że to jest dobre, no to czasami to sumienie daje się oszukać, nie? No tak, to jest dobre. Więc sumienie może zbłądzić. I sumienie, co wtedy trzeba zrobić z sumieniem? Co robi Paweł tutaj z sumieniem? Próbuje na nowo ustawić, próbuje odpowiednio zreperować, ustawić, ale to wymaga czasu, tak? To wymaga czasu, kompas jest dość czułym urządzeniem. Przede wszystkim trzeba jakby wrócić do standardów, trzeba oprzeć to sumienie znowu o Boże prawo, o Boże objawienie, o Boże sądy, tak? Także ta naprawa sumienia polega na tym, że chrześcijanie muszą zrozumieć nowe podstawy swojego światopoglądu. Dlaczego tak się dzieje? I pamiętajcie, że metodą Pawła to nie jest tak nauczać, a to jest złe, to jest to. Że chrześcijaństwo to jest lista po prostu zasad i przepisów i jeśli, nie wiem, nie palisz, nie tańczysz, nie pijesz, o, jesteś super chrześcijanin. To by było proste, nie? Dla Pawła to nie jest chrześcijaństwo. Paweł raczej buduje solidny fundament, żeby na tym fundamencie to sumienie się oparło i żeby zaczęło dobrze wskazywać człowiekowi drogę, jaką drogą ma iść. Ale oczywiście każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem za zachowanie czystego sumienia i dzięki Bogu, powiedziałbym tak, dzięki Bogu, jeśli masz mocne sumienie, jeśli twoje sumienie działa zazwyczaj dobrze i wiesz, że nie ma innych bogów i możesz z radością korzystać z tego stworzenia Bożego i tak dalej, ale Paweł zwraca uwagę na jeszcze jeden problem. Ty, będąc mocny w swoim sumieniu, możesz przez brak miłości, przez brak troski o brata spowodować, że sumienie kogoś słabszego, kto nie do końca jest jeszcze doregulowany, może być skalane, a ten ktoś po prostu upadnie w grzech. Może tak się zdarzyć na przykład przez szokowanie kogoś jakimś zachowaniem albo przygnębienie kogoś przez jakieś zachowanie, tak? Czasami pewni ludzie przychodzą do kościoła i nagle się dziwią, wow, to chrześcijanin coś takiego może zrobić? Miałem inne wyobrażenie, tak? On mówi o swoich odczuciach, on może nie zna dobrze jeszcze Słowa Bożego, może gdyby znał lepiej, no to by wiedział, że to nie do końca taka postawa jest zła, ale póki co jest zszokowany, jest albo przygnębiony, tak, jakimś zachowaniem. Zobaczcie, i to jest właśnie ten problem, który dotykał części osób w kościele w Koryncie. Część Koryntian przed nawróceniem siłą rzeczy była stałymi bywalcami świątyń. Byli po prostu, można powiedzieć, normalnymi czcicielami Apolla, Wenus, Klaudiusza i tak później może Nerona w późniejszych czasach i tak dalej, i tak dalej. Byli po prostu oddani wielu bogom. To było ich życie, tak? To było ich życie, to był ich kult i wiedzieli doskonale, co się w tych świątyniach dzieje. Wiecie, ta ciemna otoczka, jakaś taka atmosfera, ciemna otoczka strachu i tajemnicy, tak? Z jednej strony. Światła, to jak ci kapłani tam wydobywają odpowiednie dźwięki w unisonie, gdzieś nucą to wszystko sprawiało ten nastrój, tak? Później dalej co się w tych świątyniach działo? Spożywali ofiary z myślą, że kiedy spożyją tę ofiarę, to tak naprawdę spożyją z tego Boga, że naprawdę spożywają tego Boga. Zresztą my też tak wierzymy, że spożywamy Boga, tak? Później co się dzieje? Później co się działo? Było picie na końcu. Najpierw jedzenie, później picie. A wiecie, po co się piło w tych świątyniach? W tych świątyniach piło się po to, by ten napój uwolnił cię od wszelkich wstrzemięźliwości, aby wyzwolił cię z wszelkich zahamowań. Dlaczego? Bo za chwilę, za twoimi plecami stały młode, naprawdę mówię młode, nastoletnie dziewczyny, nastoletni chłopcy, którzy byli gotowi wykonać wszystko, o co ich poprosiłeś, za drobną opłatą na rzecz Boga. I tutaj dorośli, domyślcie się, o co chodzi, ale tak to się odbywało. Tak to się odbywało. Także zobaczcie, jeśli tkwiłeś w takim czymś przez lata, trudno teraz, będąc młodym chrześcijanem, trudno wyzwolić ci się w myślach, w obrazach, w odczuciach z tego doświadczenia. Stałeś się chrześcijaninem i porzuciłeś to wszystko, odciąłeś się od tego. Wierzysz, że przeszedłeś z ciemności, to była ciemność, i teraz przeszedłeś do światła. Uciekłeś stamtąd, stałeś się wolny. I zobaczcie, kiedy w ten sposób się wyzwalasz z dawnych pęt, tak? Mówi się pęt? Spętania. Obecnie ten sam nawet zapach mięsa ofiarnego, śpiewy kapłanów, picie, gdzieś tam prostytutki czekające nieopodal, łatwo mogą przywodzić na pamięć całą tą ciemną moc tkwiącą w tych praktykach, w tych rytuałach. I więc nie dziwi, słuchajcie, że twoje sumienie mogłoby temu nie podobać. Oczywiście kiedyś może się to zmienić, kiedy przejdziesz już przez długi proces dostrajania kompasa na nowo, przez lata, tak? Kiedy zobaczysz, że jesteś zupełnie wolny, jesteś wyzwolony i utwierdzony, ale póki co nie potrafisz za bardzo oddzielić mięsa od wszystkiego innego, od całej tej otoczki, tak? Może byli w Koryncie tacy chrześcijanie, którzy wchodzili do tej świątyni, nie wiem, nigdy nie byli zbyt oddanymi czcicielami. Ja też byłem katolikiem, ale nigdy tak oddanym jak Marek na przykład, nigdy do Częstochowy nie poszedłem na pielgrzymkę. Po prostu chodziłem tradycyjnie tam raz na jakiś czas, a później koledzy mnie wyciągali z tyłu za bazylikę. Było ciekawie. Więc może to byli tacy ludzie, po prostu wchodzili, żeby się najeść i to mięso było dla nich mięsem, a tam wszystko inne to jakaś bzdura, nie? Więc można by powiedzieć, byli silni, tak? Ale co z tymi słabymi, słuchajcie? Co z tymi słabymi, którzy nie potrafią oddzielać mięsa od wszystkiego innego? Także Paweł mówi, słuchajcie, silny musi zważać na słabych. Dlatego, że jeśli obrazi słabego, to tak naprawdę obrazi samego Chrystusa. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Jeszcze raz, to jest Chrystus. Ciało Chrystusa to jest Kościół, to jest Chrystus. Słabi bracia, to jest Chrystus, tak? I o tym powinniśmy pamiętać, słuchajcie. Ja czasami tak myślę, nie? Zdarza się nam mocnym, reformowanym chrześcijanom, nie? Że jesteśmy już tacy mocni w winie, w piwie i tak dalej na naszych wyjazdach. Zdarza się, nie? Że pojawiają się ludzie, którzy naprawdę wyszli z poważnych uzależnień. No i to są, myślę, te momenty, kiedy my musimy ważyć tę sprawę, kiedy musimy się zastanawiać, jak powinniśmy postąpić, żeby tego młodego, nie mówię wiekiem młodego, ale młodego w wierze, brata, siostry, nie gorszyć, nie sprawiać, że upadnie, nie? Bo sięgnie po to, co my, a się o to potknie, nie? Oczywiście mamy prawo to robić, mamy prawo jeść mięso, mamy prawo pić wino i tak dalej, ale chrześcijaństwo od początku stawia jedno, nie? Że chrześcijaństwo to jest umiejętność rezygnowania ze swoich praw. A skąd to wiemy? Z drugiego rozdziału listu do Filipian, bo Chrystus, chociaż był Bogiem, miał pełne prawo do chwały i do wszystkiego, zrezygnował z tego, zrezygnował ze swojego prawa i uniżył się aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Mogę, jak mówi Paweł w tym liście, wszystko mogę, ale nie wszystko jest pożyteczne, tak? Jeszcze jedna myśl, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, kilka zdań. Myślę, że tutaj musimy być też ostrożni. Mówię, musimy zważać na słabych, to jest prawda, musimy brać to pod uwagę, że to jest tak, kiedy troszczymy się o słabych, to tak naprawdę jakbyśmy się troszczyli o samego Chrystusa. Ale czasami łatwo nam pomylić słabych z tymi, którzy mają pewne wąskie myślenie i łajają nim ludzi. Słuchajcie, są pewni ludzie w kościołach, którzy mają bardzo wąskie tradycje myślenia, które są przepełnione samymi zakazami. Te zakazy ich definiują, już wam podawałem, tak? Kiedy jesteś chrześcijaninem, no kiedy już zerwiesz z papierosami, kiedy już zerwiesz z piciem i kiedy już nie będziesz tańczył, to wtedy hura, oto chrześcijanin. Także słuchajcie, niektórzy właśnie tak żyją, że tego typu grupa zasad, niekoniecznie biblijnych, ich definiuje, tak? I to są też najczęściej ludzie, którzy są tak zaciekli, że potrafią zbojkotować wszystko, tak? Bojkotują różne sprawy społeczne, bojkotują też wszystko, począwszy od koncernu Pepsi. Dlaczego? Bo Pepsi należy do kogo? Do Mormonów, nie? A przecież to są heretycy. A skończywszy na bojkocie Harry'ego Pottera, dlaczego? No bo przecież nie chcemy naszych dzieci uczyć czarów, tak? Bo to jest, bo czary są złe w Biblii. I oczywiście nakłaniają innych, aby się do tego bojkotu przyłączyli. Bojkotują czasami ten czy tamten sklep. Dlaczego? Bo ten sklep poparł jakąś, nie wiem, inicjatywę, nie? Jakiś Planned Parenthood czy coś takiego, nie? I oczywiście można by to rozważać i tak dalej. Myślę, że trzeba reagować. Chrześcijanie powinni reagować na tego typu niesprawiedliwości społeczne, ale nie w formie bojkotu. Na pewno nie w formie bojkotu, bo jak to zauważył jeden dobry teolog, po prostu to i tak nie dotyka ludzi tam na samej górze. Jedyne co, to takie bojkotowanie może spowodować, że pracę straci kilka kasjerów, ale na pewno nie ci, którzy stoją na górze. Jeśli chcesz, wypowiadaj się, pisząc w dobry sposób listy do tych ludzi, wykładając im, jak Słowo Boże naucza. Są inne formy, ale bojkot to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, do której chrześcijanie się mogą włączyć. Także możemy czasami pomylić tych słabych z tymi zaciekłymi, że tak powiem, wąskimi, że tak powiem, w swoich myślach. Ale tutaj się nie powinniśmy bać, tak? O słabych powinniśmy się troszczyć i zabiegać. Tutaj nie bójmy się, że zniszczymy sumienie tych ludzi. Dlaczego? Bo oni są całkiem pewni tego, że mają rację. Także ich sumienia są utwierdzone. Ich raczej trzeba napominać, ja bym powiedział. Dlaczego trzeba ich napominać? No właśnie dlatego, że świadczą o chrześcijaństwie nieprawdziwe rzeczy. Świadczą, na przykład przed światem pokazują w ten sposób, będąc takimi bigotami, można powiedzieć, świadczą o chrześcijaństwie, że jest albo nudne, albo jest aspołeczne, akulturalne, albo że promuje naukę o niedotykaniu niczego, tak? Jakąś taką ascezę. Więc to wszystko są fałszywe rzeczy i za to należy tych braci, tych wąskich braci w swoim myśleniu napominać. Nami raczej, jak naucza apostoł Paweł w tym liście, powinna kierować troska o innych. Nami powinna kierować troska o ciało Chrystusa. Pamiętaj, że jeśli zatroszczysz się o słabego, to zatroszczyłeś się o samego Chrystusa. Mamy się troszczyć o Jego ciało, aby wzrastało, aby nie upadało. Powinniśmy też dążyć do mądrości, która pozwala korzystać w dobry sposób z dobrych rzeczy w stworzeniu, tak? To też nie jest wyjście, nie dotykaj niczego, tak? To nie o to chodzi. Raczej powinniśmy, nawet ci słabi mają przed sobą długą drogę do przejścia, żeby nabrać mocy, aby cieszyć się Bożym stworzeniem, bo to jest dobre stworzenie, jak mówi Biblia. I powinniśmy dążyć do tego, by pokazywać ludziom atrakcyjność naszej wiary, tak? Jest to wiara, słuchajcie, która naprawdę wyzwala nas, która nas wyzwala, abyśmy będąc wolni, mogli służyć innym. A więc będąc wolni, żebyśmy mogli dobrowolnie oddać się w służbę innym ludziom. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to nauczanie dotyczące naszej wiary, naszego sumienia, naszej wolności i też tego, że powinniśmy troszczyć się o innych. Panie, spraw, aby nasze kompasy, aby nasze sumienia dostroiły się do słów Twojego słowa, abyśmy nabrali mądrości w naszym życiu, abyśmy troszczyli się o współbraci tak jak o Ciebie, Panie Jezu Chryste, aby miłość nasza do braci wzrastała. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen. Amen.